Kocica. Szczupła kobieta, stojąca przed francuskim sądem, ze spokojem wysłuchała wyroku. Brak emocji mógł być wynikiem świadomości, że nie może oczekiwać łaski. Był rok 1949. Władze państw wyzwolonych spod okupacji niemieckiej bezwzględnie rozprawiały się z ludźmi oskarżonymi o kolaborację z wrogiem. A taki zarzut przedstawiono Matyldzie Carré, której denuncjacje doprowadziły do izb tortur i na szafot wielu bohaterskich członków ruchu oporu. A może liczyła, że sąd uwzględni jej zasługi? Przecież równie ofiarnie, jak dla Niemców, działała na rzecz wywiadu francuskiego i brytyjskiego. Tak, jej przypadek był nadzwyczaj zawikłalny. Do wybuchu wojny prowadziła spokojne życie u boku męża, Maurice'a Carré, nauczyciela gimnazjum. Pobrali się w Paryżu, gdzie ukończyła studia na Sorbonie, wyjechali do Algierii. Rok 1939, gdy w Europie wybuchła wojna, zmienił wszystko w ich życiu. Wrócili do Francji. Maurice'a powołano do wojska. Ona założyła mundur pielęgniarki Korpusu Medycznego. W maju 1940 roku ruszyli na front, a kilka dni później Matylda dostała wiadomość, że jej mąż zginął śmiercią żołnierza. W Tuluzie, daleko od rodzinnego domu, pozostała sama. W październikowy wieczór 1940 roku z przyjaciółką wybrała się do restauracji La Frégate, tłocznej o tej porze dnia. W pewnym momencie podszedł kelner i zapytał, czy do nich może się dosiąść mężczyzna. Wskazywał na stoliki, przy których nie było wolnego miejsca. Zgodziły się. Szczupły brunet o pociągłej twarzy, gładko zaczesanych włosach, w świetnie skrojonym, jasnym garniturze, wydawał się nadzwyczaj elegancki. Nawet nie usiłował ukrywać, że to nie kelner wskazał mu stolik z wolnym miejscem, lecz on uznał, że jest to okazja do poznania kobiety, która spodobała mu się od pierwszego wejrzenia. Później tak to opisał w pamiętniku.
Spojrzałem na nią. Była niewysoka i około 30. Nad jej raczej bladą, szczupłą twarzą z cienkimi wargami dominowały żywe, ciekawe oczy. Miała na sobie czarny, lepszego gatunku, dobrze skrojony kostium. Spod mych opuszczonych powiek mogłem obserwować jej długie i dobrze utrzymane palce.
Przedstawił się. Armand Bourmy. Powiedziała.
Miał pan szczęście, że znalazł pan miejsce o tej porze.
O, dzięki pani.
Pan ma ciekawy akcent.
Mój ojciec był Francuzem. Był inżynierem w kopalni w Alzacji. Poślubił tam Polkę. Urodziłem się w Alzacji, ale wkrótce ojciec dostał dobrze płatną pracę w kopalniach naftowych w Rumunii. Spędziłem tam całe życie, aż do czasu, gdy mobilizacja wezwała mnie do Francji.
Nie mówił prawdy. W rzeczywistości nazywał się Roman Czerniawski. Urodzony w 1910 roku, wstąpił do wojska w wieku lat 18. Ukończył szkołę podchorążych, potem od 1933 roku przeszedł kilka kursów pilotażu. Ukończył wyższą szkołę wojenną, aby w październiku 1938 roku rozpocząć służbę w dowództwie lotnictwa. We wrześniu 1939 roku jako dowódca eskadry łącznikowej odleciał z Warszawy do Lublina, stamtąd do Czerniowiec, gdzie w konsulacie wydano mu paszport. I tak rozpoczął wędrówkę polskiego żołnierza, który nie złożył broni. Przedostał się do Rumunii, dalej przez Jugosławię, Włochy do Francji. Tam wstąpił do formowanej polskiej pierwszej dywizji grenadierów, w której walczył, aż została rozwiązana wobec beznadziejności dalszego kontynuowania walki. Z niewielką grupą wojennych towarzyszy przedzierał się do południowej Francji, wolnej od wojsk niemieckich.
Zmęczony, nieogolony, odziany w obdarte ubranie farmera, znalazłem schronienie i gościnę u młodej i przystojnej wdowy, René Bourmy, w której domu byłem kiedyś zakwaterowany, nim jeszcze dywizja została wysunięta do strefy frontowej. René przetrzymała mnie teraz przez kilka dni, odkarmiła i pomogła przeistoczyć się w prawidłowego cywila.
Co najważniejsze, dała mu dokumenty zmarłego męża i już jako Armand Bourmy pojechał do Tuluzy. Ale nie zapomniał o życzliwej wdówce. Miał do niej wrócić, na swoją zgubę. W restauracji w Tuluzie zrobił dobre wrażenie na Matyldzie. Gdy wychodzili, byli już jak para dobrych znajomych, co Czerniawski przypisywał wielu kieliszkom wina wypitych do kolacji.
Takie było moje pierwsze spotkanie z kobietą, która później, pracując ze mną, stała się słynną La Chatte, światowej sławy kobietą szpiegiem lub matą Harry II wojny światowej, jak brzmiały późniejsze sensacyjne tytuły gazet.
Spotkali się już następnego dnia w pokoju hotelowym, dokąd Matylda przyszła, aby udzielać Czerniawskiemu lekcji języka francuskiego. Powiedziała, że jej mąż jest kapitanem czołgów i przebywa na Bliskim Wschodzie. Kłamała. Mówiła, że jej ojciec nosi w klapie wstążkę Legii Honorowej, a brat ukończył Akademię Wojskową Saint-Cyr. A ona w czasie wojny z Niemcami nie mogła zerwać z rodzinną tradycją i jako pielęgniarka pomagała rannym żołnierzom. Słysząc o patriotycznych postawach w całej jej rodzinie, nabrał do niej tak dużego zaufania, że zaproponował jej udział w tworzonej przez niego siatce szpiegowskiej. Wcześniej w Tuluzie, w polskiej placówce, takie zadanie otrzymał od oficera służby wywiadowczej majora Wincentego Zarembskiego, późniejszego szefa ekspozytury Francja polskiego wywiadu. Zgodziła się bez wahania, zachęcona wizją życia niebezpiecznego, ale barwnego, gotowa oddać Francji życie jak Joanna d'Arc, tak mówiła do Czerniawskiego, a on wierzył w jej gorący patriotyzm. Dalszy bieg wydarzeń wskazuje, że jedynie pociągało ją życie awanturnicze, ryzykowne i pełne śmiertelnych niebezpieczeństw, w którym nie obowiązują żadne reguły. Przybrała pseudonim Kocica. W listopadzie 40 roku Matylda i Roman przenieśli się z Tuluzy do Paryża, gdzie zamieszkali na ostatnim piętrze budynku, którego niższe piętra zajmowała klinika medyczna. Tam założyli sztab organizacji wywiadowczej nazwanej przez Czerniawskiego Inter Alie i działali nadzwyczaj aktywnie i skutecznie. Agenci z ich siatki obserwowali największe niemieckie bazy lotnicze i morskie, informowali o ruchach i liczebności okupacyjnych oddziałów. A Kocica stała się nieocenionym współpracownikiem. Werbowała agentów, segregowała meldunki, pisała na ich podstawie zbiorcze raporty, szyfrowała je i obsługiwała radiostacje. Pracy przybywało z tygodnia na tydzień. I wtedy Czerniawski popełnił błąd. Zatrudnił jako szyfrantkę René Bormy, która przyjęła pseudonim Violetta. Jeżeli Matylda nie wiedziała, że jej kochanka łączyło coś więcej z piękną wdówką niż praca w organizacji, to szybko się zorientowała. Odtrącona zawistnym okiem patrzyła na kontakty tych dwojga. Czerniawski dostrzegał zachowanie Matyldy, które zapowiadało kłopoty, ale nie reagował na to.
Matylda nie była ładna, lecz wiedziała, jak zainteresować sobą mężczyzn. Miała zainteresowania literaturą, teatrem i koncertami. Lubiła życie towarzyskie, była ambitna, aktywna i wrażliwa. Lubiła towarzystwo i nowe znajomości. Unikała osób, z którymi nie mogła znaleźć wspólnych zainteresowań. René była młodsza wiekiem i przystojna. Miała czarne, błyszczące oczy, była skromna, lecz pełna radości życia. Nie miała wyższego wykształcenia i towarzyskiego zaplecza. Nie zdradzała zainteresowań ani klasyczną, ani modną literaturą. Lubiła kawiarnie i restauracje. Lubiła być wśród ludzi, obserwować ich. Ale niełatwo zawierała znajomości i przyjaźnie. Była wesołym, miłym towarzyszem.
Uznał, że niechęć Kocicy do nowej towarzyszki walki nie grozi niczym więcej, jak tylko pomrukami niezadowolenia i nienawistnymi spojrzeniami. W czerwcu 1941 roku Niemcy uderzyli na Związek Radziecki. Sytuacja w Europie uległa diametralnej zmianie. Dla organizacji Czerniawskiego oznaczało to nowe zadania i w tej sprawie dowództwo polskich sił zbrojnych wezwało go do Londynu. W końcu września 1941 roku wsiadł do kabiny brytyjskiego samolotu, który wylądował na opuszczonym lotnisku w Compiègne, skąd poleciał do Londynu. Tam stanął przed naczelnym wodzem, generałem Władysławem Sikorskim, który za zasługi udekorował go krzyżem Virtuti Militari, choć nie to było celem wyprawy. Eksperci z polskiego i brytyjskiego wywiadu formułowali nowe zadania, wskazywali na błędy popełniane w działalności Inter Alie i sposoby ich usunięcia, podpowiadali metody bezpieczniejszego i szybszego przekazywania najważniejszych informacji. Sygnał ostrzegawczy z Francji nadszedł niespodziewanie. 6 dnia pobytu w Londynie przekazano Czerniawskiemu depeszę nadaną przez Kocicę. Pisała o jednym z członków siatki.
Mam duży kłopot z Kentem i jego przyjaciółmi. Odmawiają współpracy i grożą, że wystąpią z organizacji. Co mam robić? Kocica.
Zrozumiał, że musi jak najszybciej wracać do Paryża, aby ugasić pożar, który sam rozpalił. Wciąż nie przeczuwał, jak bezwzględna i pozbawiona wszelkich zasad może być jego odtrącona kochanka. Nad ranem 11 października 1941 roku Czerniawski wyskoczył ze spadochronem w rejonie Tours. Wylądował bez problemu i równie łatwo dotarł do Paryża. Za późno. Kocica zdradziła organizację. Nie sposób ustalić, czy sama zgłosiła się do Niemców, aby zemścić się na Czerniawskim za jego związek z Violettą, czy też została aresztowana w następstwie wpadki agenta i bojąc się tortur zgodziła się współpracować z niemieckim kontrwywiadem. Wskazała kryjówkę Czerniawskiego. O świcie 17 listopada 1941 roku gestapowcy wdarli się do mieszkania na ostatnim piętrze szpitalnego budynku. Hałas wyłamywanych drzwi zbudził Czerniawskiego śpiącego obok Violetty. Zerwał się z łóżka i rzucił do szafy, gdzie chował tajne papiery. Nie powinien ich trzymać w mieszkaniu, ale zakończył pracę późno w nocy i nie chciało mu się schodzić wiele pięter w dół, gdzie w piwnicy miał skrytkę. Wyjął dokumenty, ale zanim zdążył je podpalić, Niemcy obezwładnili go. Za plecami żołnierzy stał wysoki mężczyzna w okularach z grubymi szkłami, w nieprzemakalnym płaszczu z beretem na głowie. Był to Hugo Bleicher, 42-letni sierżant Abwehry, który mimo niskiego stopnia był jednym z najgroźniejszych funkcjonariuszy kontrwywiadu. Z zawodu był handlowcem, którego zwerbowano do tej pracy już po wybuchu wojny ze względu na biegłą znajomość francuskiego i hiszpańskiego. Okazał się nadzwyczaj bezwzględny i przebiegły w tropieniu alianckich szpiegów i członków francuskiego ruchu oporu. Na widok żołnierzy Czerniawski krzyknął:
jestem oficerem polskiego sztabu przy wykonywaniu obowiązków służbowych. Żądam, abym był traktowany jak więzień wojenny.
Musiało to brzmieć humorystycznie w ustach półnagiego mężczyzny wyciągniętego z łóżka, w którym pozostawała kobieta. Bleicher miał się roześmiać.
Czyżby, panie Arma? Co za dziwne żądania. Proszę, niech pan się najpierw ubierze.
Użył jego imienia, więc musiał być dobrze poinformowany. Wiedział, po kogo przyszedł. Czerniawski przypomniał sobie, że widział go poprzedniego dnia. Najpierw, gdy szedł ulicą z Violettą, dostrzegł wysokiego mężczyznę w nieprzemakalnym płaszczu i w berecie. Ten obserwował ich przez chwilę, a potem zniknął w ciemnościach. Pojawił się ponownie, gdy weszli do małej restauracji.
Wyglądał na podchmielonego. Rozglądając się, przesuwał się wzdłuż stolików, zatrzymał się naraz przy naszym i spojrzał na Violet. Przepraszam panią, ale czuję się bardzo samotny. Czy mogę się przysiąść?
Nie. — My chcemy być sami
— odparła Violet stanowczo. — Proszę zostawić panią w spokoju — dorzuciłem zły. — Dobrze, dobrze, nic złego nie miałem na myśli. Przeprosił i oddalił się. Zataczając się z lekka, wyszedł z restauracji.
Czerniawskiego przewieziono do hotelu Edward VII, gdzie mieściła się kwatera gestapo. Tam poddano dokładnej rewizji i po sprawdzeniu personaliów zamknięto w podparyskim więzieniu w René. Gestapo więziło tam, torturowało i likwidowało agentów SOE i członków francuskiego ruchu oporu. Jednakże Czerniawskiego pozostawiono w spokoju. Nie było przesłuchań, bicia. Nikt nie przychodził do jego celi, aby dowiedzieć się czegoś o organizacji Interallier. To kocica powiedziała Niemcom wszystko. Ujawniła dane agentów, schemat organizacyjny siatki, wskazała skrytki, w których trzymano radiostacje, szyfry i dokumenty. Wszyscy, 65 współpracowników Czerniawskiego, znalazło się w więzieniu, a ich los był przesądzony. Ona była gotowa do dalszej współpracy i to daleko posuniętej. 2 tygodnie później została kochanką Hugo Bleichera. Za jego namową poinformowała Londyn, że Czerniawskiego aresztowano, a ona, która cudem uniknęła wpadki, będzie nadal kierowała siatką pod pseudonimem Victoria. Londyn uwierzył. Zamieszkała w podparyskiej miejscowości willi przygotowanej przez niemiecki kontrwywiad. Bezwzględna i całkowicie oddana nowym przełożonym stała się śmiertelnym wrogiem agentów francuskiego ruchu oporu i przerzucanych do Francji agentów SOE. Prowokowała ich, wciągała w zasadzkę, przekazywała Bleicherowi informacje nadsyłane przez Londyn, które umożliwiły likwidację komórek francuskiego ruchu oporu. Jej następną ofiarą miał być baron Pierre de Crevoisier de Vaumecourt, pseudonim Lucas. Ten człowiek, mający wielkie posiadłości we Francji, uciekł do Londynu, gdy Niemcy wkroczyli do Paryża, aby dalej walczyć. Wrócił w majową noc 1941 roku jako agent SOE, zrzucony ze spadochronem. Dotarł do posiadłości brata, również zaangażowanego w konspiracyjną działalność. Szybko w północnej części Francji zorganizował siatkę wywiadowczą. Przy tej okazji poznał Matyldę. Wiedział, że w siatce Czerniawskiego zajmowała się łącznością radiową i dlatego przyszedł do niej, gdy jego organizacja straciła radiotelegrafistę. Spotkali się tuż po świętach Bożego Narodzenia 1941 roku w paryskiej kawiarni. Womecourt wiedział, że siatka Czerniawskiego została całkowicie rozbita, a Kocisa była jedyną osobą, która się uratowała. Takie przypadki zdarzały się, ale nie mając kontaktu z Londynem, wolał zachować ostrożność. Nie od razu wyjawił cel spotkania. Przyznał, że ma duże kłopoty finansowe i prosił o przekazanie do Londynu prośby o przysłanie pieniędzy. Kocisa przyjęła to bardzo naturalnie, obiecała pomoc. To spotkanie obserwował siedzący przy stoliku obok wysoki mężczyzna noszący okulary o grubych szkłach, Hugo Bleicher, który na tę okazję zdjął swój ulubiony beret i założył fez, aby lepiej się zamaskować. Był zadowolony ze swojej kochanki, która napędzała w jego sieci kolejną ofiarę. Już po aresztowaniu Czerniawskiego w paryskiej Abwerze mówiło się o nim jako o asie kontrwywiadu. Nie minęły 2 miesiące, a wydawało się, że wkrótce będzie mógł pochwalić się nowym sukcesem. Tydzień po rozmowie w kawiarni z Londynu nadeszła sekretna przesyłka z pieniędzmi, co dla Womecourta oznaczało, że Kocica jest tym, za kogo się podaje i Londyn wierzy jej, skoro utrzymuje łączność radiową i przysyła pieniądze. Wystarczyło, aby zaufał jej i oddał radiostację swojej grupy, choć wątpliwości pozostały. Nasiliły się, gdy doszły go słuchy o licznych aresztowaniach wśród członków ruchu oporu. Pewnego dnia odkrył, że kolejna radiowa depesza, jaką przekazał Kocicy, została wysłana do Londynu z opóźnieniem, którego nie można było wytłumaczyć. Ta sytuacja powtórzyła się kilka razy. To wystarczyło, aby Womecourt zaczął podejrzewać, że Kocica może przekazywać Niemcom jego depesze lub zmieniać ich treść. Postanowił poddać ją kolejnej próbie. Poprosił o zdobycie fałszywych dokumentów tożsamości. To już było bardzo trudne zadanie, o wiele trudniejsze niż nadanie depeszy do Londynu. Sukcesy zawróciły w głowach i Kocicy, i Bleicherowi. Nie dopatrzyli się w tej prośbie podstępu i szybko przygotowali zestaw znakomicie spreparowanych dowodów tożsamości. Za dobrze i za szybko, jak na warunki konspiracyjne. Womecourt już był pewien, że Kocica prowadzi podwójną grę. Ale nie miał wielkich możliwości manewru. Nie mógł powiadomić Londynu o zdradzie, gdyż to ona nadawała depeszę. Wysłanie łącznika trwałoby wiele dni, a może nawet tygodni, a każdy dzień mógł przynieść zgubę człowiekowi osaczonemu przez Abwerę. Zamiast uciekać, Womecourt zdecydował się kontynuować grę. Polecił Kocicy.
Przekaż do centrali, że materiały, które zebrałem, wymagają mojego przylotu do Londynu. Są ważne. Muszę wyruszyć jak najszybciej.
Bleicher zacierał ręce. Widział już szansę na nowy sukces. Wpadł na pomysł, aby posłać do Londynu Kocicę. A to oznaczało, że jego agentka będzie działała w centrali Shoe. Gdyby to się udało, to byłby nie asem kontrwywiadu, lecz superasem. Ogarnięty wizją nowego zwycięstwa, obserwował przygotowania do przyjęcia na Leśnej Polanie niewielkiego samolotu łącznikowego Lysander, którym Kocica i Womecourt mieli odlecieć do Londynu. Stał daleko. Przez lornetkę widział tylko ich zgarbione sylwetki przycupnięte pod drzewem. Było ciemno. Na Leśnej Polanie kładła się mgła. Bleicher nie przypuszczał, że w biegu wydarzeń, które kontrolował, nastąpił niespodziewany zwrot. Womecourt, pewny, że za chwilę wsiądą do kabiny, skierował pistolet w stronę Kocicy. — Wiem, że zdradziłaś — powiedział. Nie broniła się, nie usiłowała zaprzeczać. Być może dostrzegła szansę w tym, że Womecourt nie zastrzelił jej od razu, lecz oczekiwał na wyjaśnienia. Rozpłakała się. Oczekiwanie przeciągało się. Mgła gęstniała, ograniczając widoczność do kilkunastu metrów. Stało się oczywiste, że w tych warunkach samolot nie wyląduje. Oznaczało to, że muszą wrócić do Paryża, a Womecourt mógł obawiać się, że Kocica wezwie pomoc. Powinien ją zastrzelić, gdyż pozostawienie przy życiu groźnej agentki Abwery oznaczało realne niebezpieczeństwo dla niego i jego ludzi. Jest jedno wyjaśnienie, które Womecourt raz tylko, jak na dżentelmena przystało, wyjawił. Matylda była jego kochanką. Pomny namiętnych nocy nie odważył się strzelić do niej. A może wierzył, że ona też go kocha i nie zdradzi? Opuścił broń, pozwolił Matyldzie spokojnie wrócić do Paryża. I jak przedtem spotykać się z Bleicherem. Z powodów, które pozostają tajemnicą tej burzliwej historii, Kocica nie zdradziła, że została zdekonspirowana. Następna próba opuszczenia Francji również zakończyła się niepowodzeniem. Tym razem na bretońskiej plaży mieli wsiąść do pontonu, opuszczonego z pokładu ścigacza, wysłanego po nich z Anglii. Zimowa pogoda nie sprzyjała takim operacjom. Ponton co prawda dopłynął do brzegu i wsiedli do niego, ale wnet wysoka fala wyrzuciła ich do wody. Na szczęście działo się to wystarczająco blisko brzegu, aby zdołali dopłynąć do plaży. Dopiero 26 lutego morze było na tyle spokojne, że bez kłopotów dotarli pontonem do ścigacza, który zbliżył się do plaży w Bretanii. I tym razem Bleicher, być może niepokojąc się o Matyldę, był w pobliżu. Na jego rozkaz wstrzymano patrolowanie brzegu, aby nie doszło do przypadkowej strzelaniny, a on przez lornetkę, ukryty na wysokich skałach nad plażą, obserwował, jak ponton dobija do burty ścigacza i jego ukochana odpływa. Miał ją spotkać dopiero po wojnie. Baron de Vomecourt, dzielny oficer, który nie zawahał się narażać życie w walce ze śmiertelnym wrogiem, odpływał z Francji, zabierając ze sobą kobietę, o której wiedział, że zdradziła. Uczucie okazywało się silniejsze od poczucia obowiązku. Mógł jedynie liczyć, że jego Matylda zgodzi się podjąć współpracę z brytyjskim wywiadem. Na pewno nie zdawał sobie sprawy, że tuż po przybyciu do Londynu wpadnie w ramiona innego mężczyzny. Stało się to niedługo po ich przybyciu do Anglii. Przyjmowano ją jako bohaterkę walki z nazizmem. Jednakże minister wojny ekonomicznej, 55-letni lord Selborne, inaczej spojrzał na nią, gdy poznał ją 2 maja 1942 roku podczas przyjęcia w ekskluzywnym hotelu Claridge's. Nie dość, że od razu obiecał, iż przedstawi ją Churchillowi, to zaprosił ją na obiad, co wywołało alarm w brytyjskich tajnych służbach, podejrzewających, że Kocica może być niemiecką agentką. Jej romans z ministrem, który z racji stanowiska nadzorował Soe, mógł mieć katastrofalne konsekwencje. Dla niej mogła to być szansa zatarcia przeszłości, za którą czekał ją sąd i kara śmierci. Któż odważyłby się oskarżyć o zdradę metresy ministra, a w dodatku, gdyby została przedstawiona premierowi, a może nawet na królewskim dworze? Ale niebezpieczeństwo zbliżało się do niej z innej, niespodziewanej strony. Roman Czerniawski wciąż przebywał w celi więzienia, oczekując na wyrok śmierci. Mijały miesiące, a nic się nie działo. Aż marcowego dnia 1942 roku do jego celi przyszedł szef paryskiej placówki Abwehry, pułkownik Oskar Rajle.
Przyszedłem, aby zaproponować panu zmianę pana położenia, które, przyznam, jest nie do pozazdroszczenia. Wkrótce zostanie pan skazany na śmierć jako polski szpieg.
Tak zaczęła się rozmowa, prowadzona po polsku, gdyż Rajle do 1934 roku był szefem oddziału Abwehry w Gdańsku i świetnie znał nasz język. Czerniawski zanotował w pamiętniku, że Niemiec zachowywał się swobodnie i przyjaźnie.
Chciałbym panu pogratulować sukcesów. Pana siatka ustaliła rozmieszczenie wszystkich naszych 22 dywizji na terenie Francji, do szczebla batalionu włącznie. Zebrał pan materiały o 100 lotniskach, o sytuacji we wszystkich portach. Gratuluję, panie kapitanie.
Szybko przeszedł do sedna sprawy.
Czy poważnie pan myśli, że dla Polski byłoby korzystne, gdyby Rosja wygrała wojnę? Czy pański kraj miałby wówczas kształt i przyszłość, której pan sobie życzy? No, mam nadzieję, że dostrzeże pan wspólny interes Polski i Niemiec w działaniu przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Niech pan to przemyśli, panie kapitanie.
Tego dnia nie powiedział nic więcej, ale do celi Czerniawskiego przychodził jeszcze wielokrotnie, aż uzyskał jego zgodę na współdziałanie w zamian za zwolnienie z więzienia. Wszystkiego można się było spodziewać po Czerniawskim, ale nie podjęcia współpracy z wrogiem. Czyżby Rajle wierzył w szczere intencje nowego agenta? Jaką miał pewność, że Polak, gdy wyrwie się z więzienia, będzie rzetelnym współpracownikiem Niemców, z którymi tak uparcie walczył? Niemożliwe, aby Rajle w to wierzył. A jednak w końcu czerwca przedstawił Czerniawskiemu plan ucieczki.
Najlepszym dniem dla pańskiej ucieczki będzie 14 lipca, święto narodowe. Francuzi zapełnią ulice, wszędzie tłumy. Będzie pan przewożony odkrytym samochodem, który na bulwarze Saint-Germain zderzy się z innym pojazdem niemieckim. Musi pan wykorzystać zamieszanie, wyskoczyć, zmieszać się z tłumem. Ja będę na pana oczekiwał w apartamencie przy Avenue Foch, numer 19. Od tego momentu będzie pan bezpieczny.
Ostatecznie nie doszło do spektakularnej ucieczki. Czerniawski został dowieziony na Avenue Foch, a na bulwarze Saint-Germain uciekał dubler. Pułkownik Rajle uznał bowiem, że byłoby to zbyt ryzykowne, gdyż jakiś żołnierz lub policjant, widząc biegnącego więźnia, mógł go zastrzelić. Czerniawski przedostał się do Madrytu, gdzie zgłosił się do brytyjskiej ambasady. Stamtąd przez Gibraltar dojechał do Londynu. Natychmiast zameldował się u szefa polskiego wywiadu, pułkownika Stanisława Gano, któremu szczerze i dokładnie przedstawił swoje położenie. Czy pułkownik Rajle nie przewidywał takiego rozwoju wydarzeń? Przewidywał. Po wojnie stwierdził, że uważał to za prawdopodobieństwo graniczące z pewnością. Dlaczego więc zdecydował się uwolnić groźnego szpiega? On wyznaczył inną rolę Czerniawskiemu, o czym świadczy rozmowa, jaką Czerniawski odbył z szefem polskiego wywiadu, pułkownikiem Gano, w jego gabinecie na 5. piętrze hotelu Rubens w Londynie. Czerniawski przyszedł z dokumentem, który zatytułował Wielka gra. Nie wiadomo jednak, czego miała dotyczyć. Gano po przeczytaniu tego dokumentu miał powiedzieć:
Wie pan, kapitanie, ryzykuje pan dużo. Dzisiaj jeszcze będę rozmawiać z generałem Sikorskim. Uważam jednak, że generał nawet się do tego nie dotknie. To sprawa brytyjskiego ministerstwa wojny.
Jaka była istota planu Czerniawskiego? Wydawałoby się, że proponował szefowi polskiego wywiadu, iż będzie wprowadzać Niemców w błąd, wysyłając fałszywe informacje. Jeżeli do tego ograniczałaby się jego propozycja, to jak zrozumieć reakcję pułkownika Gano, który postanowił natychmiast zawiadomić generała Sikorskiego? Dlaczego uznał, że generał nawet się do tego nie dotknie? Być może Czerniawski zaproponował jakąś niezwykłą akcję, która miała uwiarygodnić jego dobre intencje wobec Niemców. Na przykład, że stanie na czele buntu sanacyjnych oficerów sekowanych przez Sikorskiego. Powszechnie było wiadomo, że generał brał odwet za miniony czas w Polsce, gdy skonfliktowany z Piłsudskim został odsunięty na boczny tor w wojsku i polityce. Nawet we wrześniu 1939 roku nie uzyskał przydziału do jednostki frontowej, czego domagał się od naczelnego wodza. Gdy otrzymał władzę, wykorzystał ją przeciwko swoim dawnym wrogom. Już we Francji kazał założyć obóz, w którym osadzono kilkadziesiąt osób pod zarzutem odpowiedzialności za klęskę wrześniową. W Wielkiej Brytanii swoich przeciwników politycznych, zwłaszcza tych, którzy wytykali błędy, jakie popełnił w dowodzeniu wojskami we Francji, kazał zamykać w obozie na wyspie Bute, położonej u wybrzeży Szkocji, a nazywanej Wyspą Węży. Miał więc wystarczająco dużo wrogów, aby Czerniawski mógł to wykorzystać do zbudowania swojej legendy wobec Niemców. Jeżeli taka była istota planu, jaki Czerniawski przedstawił pułkownikowi Gano, to dlaczego nigdy tego nie ujawnił, nawet wiele lat po wojnie? Słowa, jakie Gano wypowiedział, kończąc rozmowę, to sprawa brytyjskiego ministerstwa wojny, zdają się jednoznacznie wskazywać, że chodziło o coś innego. Ale o co? A może o nawiązanie kontaktów między rządem generała Sikorskiego a niemieckimi opozycjonistami, którym przewodził szef Abwery admirał Wilhelm Canaris? Oskar Rajle, zaufany oficer Canarisa, mógł wykorzystać Czerniawskiego jako pośrednika w nawiązaniu współpracy między władzami polskimi a nowym demokratycznym rządem, jaki spiskowcy utworzyliby w Niemczech po obaleniu Hitlera. Celem tej współpracy polsko-niemieckiej byłoby wystawienie wspólnego wojska, które mogłoby zatrzymać Armię Czerwoną w jej marszu na zachód. Cóż innego miały znaczyć słowa pułkownika Rajlego, wypowiedziane w celi więzienia?
Czy poważnie pan myśli, że dla Polski byłoby korzystne, gdyby Rosja wygrała wojnę? Czy pański kraj miałby wówczas kształt i przyszłość, której pan sobie życzy? No, mam nadzieję, że dostrzeże pan wspólny interes Polski i Niemiec w działaniu przeciwko Związkowi Radzieckiemu.
Historia zatarła wszelkie ślady tego planu. Sam Czerniawski nigdy do tego się nie przyznał. Szybko wrócił do roli, jaką miał odgrywać. Pod kryptonimem Brutus, oddany pod nadzór Double X Committee, brytyjskiej organizacji kontrolującej podwójnych agentów, został włączony do gry o ogromnym znaczeniu dla rozwoju sytuacji na zachodzie Europy. Zainstalował radiostację na strychu domu w spokojnej podlondyńskiej dzielnicy i stamtąd wysyłał meldunki, które wskazywałyby, że inwazja na Francję nastąpi w rejonie Pas-de-Calais, a więc 300 kilometrów na zachód od Normandii, miejsca planowanego przez alianckie dowództwo jako teren autentycznego uderzenia. Wykazał niesłychaną pomysłowość, aby uwiarygodnić swoje raporty. Na przykład 26 maja 1944 roku poinformował, że jako polski oficer został włączony do alianckiej misji w kwaterze głównej pierwszej grupy armii Stanów Zjednoczonych, stacjonującej w rejonie Dover. Ta grupa armii zamiast 100 tysięcy żołnierzy miała tylko dowódcę generała George'a Pattona i 100 kilkudziesięciu ludzi. Oni ustawiali makiety czołgów i samolotów, aby niemieckie samoloty rozpoznawcze mogły to sfotografować. I czynili hałas w eterze, jaki powinien towarzyszyć tak wielkiemu związkowi wojskowemu jak grupa armii. Meldunki Czerniawskiego z fikcyjnej kwatery potwierdzały jej istnienie, a to prowadziło Niemców do prostego wniosku, że skoro alianci skupili w rejonie Dover tak wiele wojska, to znaczy, że uderzą w miejscu najbliżej położonym, czyli Pas-de-Calais. Byli tak bardzo przekonani, że długo po wylądowaniu wojsk alianckich w Normandii trzymali pod Calais 22 dywizje, aby odeprzeć atak nieistniejącej grupy armii. Brak tych dywizji w Normandii przesądził o sukcesie wielkiej inwazji. Führer był tak zadowolony z meldunków Brutusa, że odznaczył go krzyżem żelaznym. Pułkownik Reille nie wyprowadził z błędu swoich przełożonych. Wiele powodów na to się złożyło. Związany był z Canarisem, który dążył do obalenia Hitlera, a więc wspierał każdą akcję, która ten dzień przybliżała. W 1944 roku Canaris był już zdymisjonowany, a Abwehra została przejęta przez SS. Bałagan, jaki ta operacja stworzyła, i bierny opór dawnych funkcjonariuszy wywiadu wojskowego sprzyjały działalności Czerniawskiego. Odniósł wielki sukces. Nie należy sądzić, żeby Czerniawski i Matylda spotkali się w Londynie. Zasady konspiracji to wykluczały. Taka możliwość nastąpiła wtedy, gdy Kocica została aresztowana i znalazła się w londyńskim więzieniu Holloway. Stało się to jeszcze przed zakończeniem wojny, gdy jej szefowie uznali, że przestała być przydatna.
Postępowanie jej było dla mnie tak bolesne i tak je głęboko odczułem, że gdy później w Anglii pytano mnie, czy chcę ją odwiedzić w więzieniu, odpowiedziałem: nie chcę jej widzieć, a jeśli ją kiedyś zobaczę, zabiję ją.
Po wojnie Anglicy wydali Kocicę Francuzom, choć sami mogli wymierzyć sprawiedliwość za to, że zdradziła wielu ich żołnierzy i przesądziła o fiaszku wielu tajnych operacji. Przewieziono ją do Paryża, gdzie 3 stycznia 1949 roku stanęła przed sądem. Rozprawa trwała tylko 4 dni. Została skazana na śmierć, ale 3 miesiące później prezydent zmienił wyrok na dożywotnie więzienie. We wrześniu 1954 roku wyszła na wolność. Zamieszkała w małym francuskim miasteczku, gdzie nikt nie znał jej wojennej przeszłości. Napisała pamiętnik: byłam kocicą, ale tak naiwny i niewiarygodny, że nie może być uznany za świadectwo burzliwego czasu. Wszyscy bohaterowie tej historii przeżyli wojnę. Pierre Vaumecourt szybko powrócił do Francji, aby podjąć szpiegowską działalność. Zapewne nie sądził, że Niemcy za sprawą Kocicy już wszystko o nim wiedzą. Jego szczęśliwa pasa musiała zakończyć się. Aresztowany 25 kwietnia 1942 roku był torturowany przez gestapo, a następnie został wydany Hugo Bleicherowi. Zapewne jemu zawdzięcza życie, gdyż nie rozstrzelano go, lecz odesłano do obozu jenieckiego w Kolditz, gdzie 15 kwietnia uwolnili go żołnierze alianccy. Sierżant Hugo Bleicher uniknął alianckiej niewoli. W 1967 roku spotkał się w Paryżu z Romanem Czerniawskim. Zmarł prawdopodobnie w 2002 roku. Pułkownik Oskar Reille w latach 70. wydał pamiętnik, w którym przedstawił okoliczności uwolnienia Czerniawskiego i jego tajną misję. Roman Czerniawski, awansowany do stopnia majora, pozostał na emigracji. Po uzyskaniu zgody władz brytyjskich opublikował pamiętnik, jednakże nie wyjawił wielu zadań, które realizował jako Brutus. Zmarł w 1985 roku w Londynie.